Aleksander Andrzejewski, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, a jednocześnie Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Jesteśmy na skraju lasu pod Lututowem. Według wszelkich informacji, jakie są dostępne do dnia dzisiejszego, patrząc sobie na tą wieżę kościoła lututowskiego, mamy przed oczami pole bitwy. Pole bitwy była w zasadzie, no trudno to nazywać bitwą, ponieważ to niewielki oddział powstańców został zaatakowany przez co najmniej pięciokrotnie silniejszego wroga, dwa oddziały rosyjskie. I tu rozegrała się bitwa, o której gdzieś tam w Wielkopolsce mówiono, że to nie była bitwa, tylko rzeź. Generalnie rzecz biorąc, powstańcy musieli mieć jakieś przeszkolenie wojskowe i nie była to, jak to się czasem określa, nawet w źródłach, luźna kupa, tylko po prostu ludzie, którzy mieli pewne doświadczenie, w związku z czym uformowali bardzo regularny czworobok. To jest taka na wiek XVII, XVIII i XIX najbardziej popularna formacja wojskowa do bitwy obronna. I w tym czworoboku tutaj bronili się, te przekazy mówią bardzo różnie, od 2 do 4 godzin generalnie. Myślę, że nikt wtedy nie patrzył na zegarek, nie notował, kiedy się zaczęło, kiedy się skończyło, dlatego że w zasadzie tutaj mówimy o tej bitwie centralnej, dlatego że jakieś drobne potyczki, to one się już odbywały w lesie w trakcie przemarszu tych wszystkich wojsk. Z tejże bitwy, dzięki temu właśnie tej formacji obronnej i że część tych powstańców wzięła na siebie cały impet rosyjski, sporej części powstańców udało się wycofać w inne miejsce w miarę bezpiecznie. Ale ci, co zostali, w zasadzie przypłacili to życiem. Zginęło 70 parę osób. Dokładnie to wolę nie mówić, dlatego że mogę się pomylić o jedno czy dwie, byłby mi wstyd. W każdym razie jeszcze tam parę osób było rannych i tych rannych zabrano do dworu lututowskiego i 3 osoby zostały wzięte do niewoli. Tych, którzy zostali na polu bitwy, nie pozwolono grzebać. I tu możemy powiedzieć taką anegdotę, która ma bardzo, bardzo duże znamiona prawdopodobieństwa, że właśnie tych kilkudziesięciu poległych powstańców stanowiło potem kanwę do znanego opowiadania Stefana Żeromskiego pod tytułem Rozdziobią nas kruki wrony. Jest to duże, mówię, prawdopodobieństwo, dlatego że Stefan Żeromski był tutaj rodzinnie, powiem brzydko, ulokowany. W każdym razie Stanisław Żeromski, który żył do roku 22 albo 25, też tak powiedzmy, w każdym razie do lat 20, już XX wieku, no był tutaj proboszczem i jednym z budowniczych obecnego kościoła. Także to jest to wszystko bardzo prawdopodobne, dlatego że całe te miejsca żyją. Żyją, mimo że minęło 160 lat, to mamy do czynienia z żywą historią. Historią, która jest zapisana w umysłach ludzi. Jest to fantastyczne miejsce tutaj, ponieważ aż w 2 miejscach jest uczczona bitwa, samo miejsce bitwy. Jedno to jest takie bardzo tradycyjne przy samotnej Sosence, na której to Sosence jest romantyczna kapliczka, taka bardzo rustykalna, prościuteńka, ale no właśnie taka jak powinna być. Tam leży jeden głaz, który upamiętnia miejsce bitwy. Drugi głaz jest nomen omen przy ulicy Powstańców Styczniowych, która wjedzie z podosady Lututowa, z piasków właśnie tutaj w stronę tego pola bitwy. Tam to jest zorganizowane już tak powiedzmy z większą pompą, czyli jest maszt, jest miejsce, gdzie mogą się odbywać jakieś ceremonie i można tam czcić tych powstańców, którzy tutaj walczyli za nas i o nas. Teraz idziemy do sedna sprawy, mianowicie tych powstańców nie pozwolono pochować. Tu już zaczynają się różne rzeczy dotyczące co dalej. Przekazy są dość zgodne, że w pewnym momencie tych poległych miejscowa ludność zabrała do lasu i pochowała w lesie. Mamy przekaz pana już świętej pamięci profesora Stanisława Kurnatowskiego, który opowiadał, że będąc dzieckiem małym, jeżdżąc bryczką, czy był obwożony bryczką przez koniuszego jego stryja, jeździli obok mogiłki powstańczej. To, że tak powiem, te mogiły powstańcze rzekomo mają być w dwóch lasach. Mówię rzekomo, dlatego że one na pewno tu były i są dalej. Natomiast jest kwestia teraz taka, że mamy problem z lokalizacją. Ta lokalizacja, no niestety tu topografia terenu się zmieniła dosyć skutecznie. Więc ci, którzy przychodzą i nam opowiadają, że to właśnie tu było, to przychodzą za dwa dni czy za trzy dni i mówią, że chyba jednak nie, że chyba tu. Potem przyjeżdża ktoś jeszcze inny i mówi, nie, słuchajcie, to było gdzieś tam indziej. Skoncentrowaliśmy się na badaniach właśnie w tym miejscu, ze względu na to, że też tutaj my w Łódzkim Ośrodku prowadziliśmy badania na terenie Katynia, na terenie różnych innych miejsc pochówku, po różnych martyrologiach, tak, komunistycznych, hitlerowskich, innych. I mamy swoje pewne doświadczenia. Mianowicie władze, które były w minionym okresie, no bardzo często na tych grobach i urządzały sobie różne dziwne rzeczy. Śmietniki. W Katyniu było szambo wciągnięte w grób, prawda, dokładnie i tak dalej. Gdzieś tam na łączce wszyscy wiemy o tym, że na łączka ta parcela cmentarza Eł została potem przykryta grobami współczesnymi, już powojennymi, które miały no, zasłonić miejsca kaźni z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby przykryć te wspomnienia, a drugi powód to jest taki, że by właśnie nie dopuścić do tego, żeby się ludzie zbierali, czcili, modlili, palili lampki. W związku z powyższym, no tutaj właśnie jesteśmy przy tym kawałku lasu. No odkryliśmy ślady wybierzysk piasku dzikiego, czyli no jam, mnóstwo różnych innych rzeczy, ale to wszystko jest przykryte olbrzymią ilością śmieci. Przebadaliśmy tutaj to miejsce, oprócz wykopów, które zaraz sobie obejrzymy, zrobiliśmy dotychczas trzy ciągi odwiertów długie, które no, pokazują dosyć nieskomplikowaną stratygrafię i wykluczają możliwość po prostu rejestracji tych jam grobowych, czy nawet jam, które mogłyby być po ewentualnych wcześniejszych ekshumacjach, jeżeli takie były. Nic nam nie mówi, ale no wszystko jest możliwe. W paru miejscach się tak podpaliliśmy, ale no się okazało, że to niestety są te przysypane wybierzyska piasku. Drugie badania przeprowadziliśmy w lesie Cesarka, który już jest położony w głębi lasu. Natomiast tam jest w ogóle sytuacja taka, że stratygrafii możemy powiedzieć, że z punktu widzenia historycznego nie było. Pod ściółką bardzo rachityczną, od 5 do 15 góra centymetrów, w zasadzie wszędzie żółty piasek. Jeszcze spróbujemy tam zawiercić, zobaczyć jeszcze inne miejsce, ale generalnie rzecz biorąc myślę, że jest to, mówiąc kolokwialnie, szukanie igły w sianie, jest to usiana, jeżeli chodzi o ten las właśnie tam głęboki. Natomiast tutaj w tym cypelku właśnie lasu Koziołek uważam, że w tym miejscu akurat nie ma. Tu ściana lasu mogła pływać. To mogło wyglądać inaczej, mogło być w odrobinę innym miejscu. Przecież my współpracując z kolegami antropologami kulturowymi wiemy, że nawet potrafią się czasem o nazwy lokalne przesuwać. Kawałek. Jest to wszystko do przyjęcia, jest to możliwe. Hipoteza badawcza być może. Natomiast myślę, że coś w tych przekazach musi być. Jest ich za dużo. One są takie dosyć precyzyjne. Natomiast to są tylko przekazy. My jesteśmy organoleptyczni i jeżeli nie stwierdzimy, to po prostu nie stwierdzimy. Mamy pewność, że w tym miejscu nie ma. Tu sondaże przeprowadziliśmy. Te sondaże to jest w tej chwili łącznie przekopane wykopaliśmy koło 3 arów. Jest to, jeżeli chodzi o sondaże, no, powierzchnia wystarczająca do tego, żeby coś powiedzieć na temat tego miejsca. To chyba było takiego wprowadzenia tyle.
Czy zachowały się jakieś mapy, które pokazują ten teren, jak wyglądał przed 160 laty, żeby można było dookreślić na przykład lizierę lasu, gdzie to mogło być, czy to się przesunęło, czy nie? Geodezji na przykład, czy są w archiwach takie rzeczy?
Znaczy, to jest podstawa naszego warsztatu pracy, że przed badaniami musi być przeprowadzona kwerenda i ta kwerenda dotyczy nie tylko źródeł archiwalnych, historycznych, których, no, znamy je te wszystkie, powiedzmy, z przekazów z różnych historii. Sądzę, że takiej uczciwej od początku do końca pracy źródłowej na temat akurat tej bitwy to nie ma. Są różne artykuły przyczynkarskie, one są oczywiście ważne, istotne, natomiast to są tylko rzeczy przyczynkarskie. W sensie monograficznym nic nie mamy, natomiast no, mogliśmy się na tych źródłach oprzeć i uważam, że ta strona faktu historycznego już jest załatwiona. Ją można oczywiście pogłębić, można jeszcze coś tam znaleźć, zrobić i tak dalej, natomiast myślę, że w sensie takim no, formalnym to tak zwany początek, ta kwerenda do badań to jest w zupełności wystarczająca. Drugą kwerendą no, to jest oczywiście kwerenda kartograficzna i ikonograficzna. No ikonografii oczywiście tu nie ma, bo nikt tutaj nic nie rysował, nie było żadnych szwiców, nie było kwatermistrzostwa. Natomiast jeżeli chodzi o mapy, to zaczęliśmy w ogóle od map napoleońskich. Przy czym to jest tak, że właściwie dopiero mapy z końca XIX wieku są mapami sensu stricte kartograficznymi. Te mapy wcześniejsze z okresu napoleońskiego, z okresu po powstaniu listopadowym, gdzieś tam z połowy XIX wieku, są to mapy szkicowe. Są to szkice, więc te szkice pokazują dużą generalizację tego wszystkiego. Nawet myślę, że nie da się specjalnie, przynajmniej z tych pierwszych map, wyskalować czegoś. To po prostu było rysowane z wolnej ręki, mierzone krokami i tak dalej, i tak dalej. To myślę, że to jest opowieść na zupełnie inną sytuację. Myśmy te mapy wszystkie porównywali z dzisiejszą. I to jest właśnie to, że generalnie to ta sytuacja się aż tak mocno nie zmieniła. Tylko, że mamy problem w szczegółach. Mówi się. To znowu kolokwializm. Diabeł tkwi w szczegółach i powiedzmy, że tutaj, jeżeli coś zmieniło się o 50 czy 100 metrów, to już to jest rzecz znacząca. Przypominam, że 100 na 100 to jest hektar. Tak? Więc, a znowu jest sytuacja taka, że jesteśmy w lesie. Las rządzi się również swoimi prawami i tym na przykład, czy wolno nam drzewo wyciąć, czy nie wolno nam, na ile wolno się do tego drzewa zbliżyć, no to już jest taka skomplikowana kuchnia archeologiczna, którą my z małżonką już przerabiamy powyżej 40 lat i mamy te swoje doświadczenia różne. Tutaj to wszystko wygląda tak, że mamy odpowiedź negatywną na pytanie, czy tutaj były, tu nie było. Natomiast z drugiej strony, no to jest kwestia też i poczekania. Świat się tak szybko zmienia, zmieniają się różne przyrządowanie. Tu patrzyliśmy również, korzystaliśmy z najnowszego narzędzia, czyli odwzorowania powierzchni Ziemi przy pomocy satelitów, czyli lidar. W tym wszystkim, no niestety, to jest las. Tu w lesie są wykroty, tu w lesie są różne dziwne rzeczy. To jest zupełnie co innego niż na otwartej przestrzeni, czy na tej przestrzeni mało zgeneralizowanej. Rozmawiając z leśnikami, oni to bardzo ładnie powiedzieli, że tutaj jest minimum trzecie pokolenie lasu. Trzecie pokolenie lasu to znaczy, że tutaj minimum 2 razy ten teren już był przeryty. To nam wszystko zaciemnia, zmienia, ale to wcale nie znaczy, że za 30-40 lat będziemy mieli skanery inne, zupełnie będzie to wszystko inaczej wyglądało. Wtedy się okaże, czy my byliśmy tak cienkimi archeologami, czy po prostu byliśmy ludźmi w tym momencie bez szansy. Tak? Ale myślę, że badania są istotne. To należą się podziękowania Państwu ze Stowarzyszenia Historycznego właśnie za to, że doprowadzili do tych badań. Bo czy badania się skończyły, czy skończyły wynikiem pozytywnym czy negatywnym, to mogę powiedzieć, że są drożdżami i fermentem w tej chwili, bo to znowu gdzieś tam wyjdzie w świadomość ludzką. To jest kolejny krok, który nie pozwoli zapomnieć. Mamy wiele takich miejsc, że ktoś tam kiedyś postawił krzyże. Krzyże za 10 lat już są bardzo skorodowane, leżą sobie gdzieś tam i wszyscy mają to głęboko w nosie. Tu proszę zobaczyć, tu są w środku lata czyste, biało-czerwone flagi w tych miejscach. To znaczy, że te miejsca są zadbane i myślę, że to też już jest ten efekt niewymierny całej tej kampanii badawczej. To są rzeczy, które trudno przełożyć na inne rzeczy. To są te wartości duchowe, niematerialne, ale które powodują to, że mówimy dalej po polsku, że myślimy po polsku. Jak Bóg pozwoli, to jeszcze długie pokolenia będziemy wolnymi ludźmi, a może rozum przyjdzie ludziom do głowy całkiem i będziemy żyć w pokoju bez wojen. A to, że się kłócimy, zawsze się kłóciliśmy. Polak się bez kłócenia nie jest w stanie chyba przeżyć.